programie religijnym Wczoraj, Dziś i na Wieki miłych słuchaczy witają Przemysław Meryski, Ireneusz Kołacz i Tadeusz Żurek, którzy przygotowali dzisiejszy program. Zbliża się czas, kiedy będziemy wspominać śmierć Jezusa, Syna Bożego, i właśnie w dniu dzisiejszym zajmiemy się tym tematem. W życiu chrześcijan są co najmniej dwa wielkie święta w roku, które kierują uwagę wierzących w stronę Bożych darów. Przez długi okres czasu trwały spory o to, jak powinna wyglądać kwestia ich ważności i któremu z nich przyznać priorytet. O ile nam wiadomo, nie ustalono tego do końca, bo każdego przekonywały inne argumenty, a więc wybór dokonywany był osobiście. Chciejmy się jednak zastanowić nad tym przez chwilę. Bóg jest dawcą wszelkiego dobrego daru, co wyraźnie stwierdza apostoł święty Jakub, pisząc: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z góry jest wstępujący od Boga światłości, u którego nie masz odmiany ani zaćmienia na wstecz się wracającego. Jakub, 1:17.
Pośród rozlicznych darów Bożych najcenniejszym dla nas jest dar życia Jego Syna Jezusa Chrystusa. Ludzie często naśladują Pana Boga w dawaniu i pomimo swego samolubstwa potrafią obdarzać się nawzajem. Oczywiście motywy takich działań bywają jednak bardzo różne. Czy nie zdarzyło się wam dostać rzeczy, z którymi nie bardzo wiedzieliście, co zrobić? Często oddajemy innym rzeczy, których wartość nie ma dla nas większego znaczenia. Rzeczy zbędne, za duże, za małe, stare, niemodne, niepotrzebne, nielubiane. Z Bogiem było inaczej. Ponieważ On darował nam kogoś, kto był Mu najbliższy, najdroższy, zawsze posłuszny, i żeby w ogóle zrozumieć, co krył w sobie ten aspekt Bożego planu, musimy pomyśleć o harmonii i zażyłości, które łączyły od zawsze te dwie święte i wspaniałe istoty. Trzeba nam spróbować wyobrazić sobie, co czuł Bóg Ojciec, gdy widział wszystko, co niesprawiedliwi ludzie czynili z Jego Synem.
Bóg nie jest pozbawiony uczuć, chociaż z pewnością odczuwa inaczej niż człowiek stworzony na Jego obraz i podobieństwo. Biblia mówi o tym wprost lub używając obrazów i metaforycznego języka. Już stosunkowo niedługo po tym, jak grzech pojawił się na świecie, nieprawość rozrosła się do takich rozmiarów, że Bóg, obserwując poczynania ludzi, bolał nad tym w swym sercu. Bogu nie była obojętna cała niegodziwość dziejąca się na ziemi i patrzył na nią ze smutkiem, ale nie było ratunku. W potopie ocalała jedna rodzina, by znów rozrodzić się na ziemi. Mijały wieki, a Pan Bóg, pamiętając o swoim stworzeniu, posyła obietnicę. W końcu wypełnił się czas i na ziemię przyszedł Jezus, jeden jedyny, którego Pan Bóg obdarzył tak wielkim zaufaniem, że powierzył mu misję odkupienia upadłego człowieka. Logos, niebiańska chwalebna istota, przez którą powstały wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne, zgodziła się zrezygnować z niebiańskiego splendoru, opuścić swe mieszkanie i urodzić się jako doskonały człowiek w skromnej rodzinie bogobojnej Marii.
Wszyscy znamy ewangeliczne zapisy Jezusa życia, nauki i cudów. I oto misja Jezusa po 3,5 latach ma się ku końcowi. Wrogie nastroje w Jerozolimie, roznieszone przez zazdrosnych o popularność Jezusa przywódców religijnych, sięga zenitu. Jeden z 12 jego apostołów dopuszcza się haniebnej zdrady, a Pan spokojnie oddaje się w ręce swych oprawców. Następuje szybki, nieuczciwy sąd, a wielkie poniżenie, jakie tylko można sobie wyobrazić, znajduje swój finał na pobliskim wzgórzu, na którym wzniesiono 3 krzyże. Jakie przesłanie płynie dla nas z tego wydarzenia? Czy często o nim myślimy? Czy odczuwamy wdzięczność za to, co dobry Bóg, autor wielkiego planu zbawienia, tak przyjaznego dla człowieka, uczynił dla nas? Czy rozważamy, jakim kosztem w tym planie uczestniczył Jezus, i czy pytamy samych siebie, czym sami powinniśmy się odwdzięczyć, skoro Bóg i Jezus darowali nam tak wiele? Jedno czyste, bezgrzeszne i doskonałe życie Jezusa było warte o wiele więcej niż miliardy istnień skażonych grzechem ludzi.
Adam, pierwszy człowiek, który przestąpił prawo Boże, został odkupiony za bardzo wielką cenę. Gdy uważnie czytamy te części Ewangelii, które dotyczą okoliczności śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, dochodzimy do wniosku, że Pan Bóg dostarczył kilku szczegółów, a przez to wskazał nam, czym dla Niego była ta śmierć. Pierwszym z nich jest wzmianka o zapadnięciu ciemności, trwającej długie 3 godziny. Czy zastanawialiście się, dlaczego? Wszyscy wiemy, że zjawisko zaćmienia słońca może zajść jedynie wtedy, gdy księżyc znajdzie się w odpowiedniej pozycji względem słońca. Podczas Paschy była pełnia księżyca, a zatem ze względów fizycznych w ogóle nie było to możliwe. Uczeni potrafią wyliczyć porę i czas trwania zaćmienia na wiele lat do przodu. Jest nawet spodziewanie, że to najbliższe wydarzy się za około 200 lat. Będzie trwać ponad 7 minut. Ta 3-godzinna ciemność towarzysząca ukrzyżowaniu z pewnością nie była naturalna, była cudem i miała swe znaczenie.
Spójrzmy na ten fakt z kilku stron. Prorok Amos zapisał takie słowa. A dnia onnego, mówi panujący Pan, sprawię, że słońce zajdzie o południu i przywiodę ciemność na ziemię w dzień jasny. Amos 8 rozdział. Być może w ten sposób Pan Bóg pokazał pozorne zwycięstwo sił ciemności i zła. Sam Jezus powiedział faryzeuszom, gdym na każdy dzień bywał z wami w kościele, nie ściągnęliście rąk na mnie, ale tadzie jest ona godzina wasza i moc ciemności. Ewangelia Łukasza 22 rozdział. Ale wcześniej upewnił uczniom mówiąc, już dalej z wami wiele mówić nie będę, albowiem idzie Książę Świata tego, a we mnie nic nie ma. Ewangelia Jana 14 rozdział. Istotnie, Pan Jezus nie miał nic wspólnego z księciem obecnego świata szatanem. Gdyby przeciwnik Boży wiedział, że złożony okup w zasadniczy sposób posunie do przodu cały plan Boży, że będzie stanowił punkt zwrotny i prawem wymaganą podstawę powrotu człowieka do społeczności z Bogiem, zapewne starałby się ze wszystkich sił nie dopuścić do tego, by Jezus umarł. Wydawało mu się, że doprowadzając do śmierci Jezusa zniweczy na zawsze Boży zamiar. Jak bardzo się mylił. Przecież ta śmierć właśnie była wielkim triumfem nad szatanem, co miał władzę śmierci przez grzech. To dzięki tej ofiarniczej śmierci Jezus może powieść ludzi znów do życia. Cóż za wspaniała wiadomość.
Innym aspektem zapadnięcia ciemności była potrzeba, by Jezus znalazł się na chwilę w dokładnie takim samym położeniu, jak grzeszny, pozbawiony kontaktu z Bogiem człowiek. Zaiste była to najczarniejsza chwila w całym życiu Jezusa, gdy dał się słyszeć Jego przejmujący głos. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ewangelia Mateusza 27:46. To dotkliwe poczucie osamotnienia, smutku i bólu kazało Jezusowi wołać Boże, a nie Ojcze. Ale i Pan Bóg nie mógł patrzeć na konanie tego, w którym miał swe upodobanie i dlatego zakrył oblicze swoje. Takie uczucie najlepiej chyba zrozumie każdy kochający rodzic, bo wie, jak trudną rzeczą jest patrzeć na śmierć własnego dziecka. Innym szczegółem, o którym czytamy przy końcu Ewangelii, jest rozerwanie zasłony oddzielającej miejsce święte od najświętszego w świątyni jerozolimskiej. Zasłona ta była bardzo masywna, wysoka i gruba na kilka cali. W momencie śmierci Jezusa pękła na 2 połowy, ale ciekawym jest to, że pękła od góry aż po sam dół. Kierunek rozerwania wyklucza udział człowieka.
Nawet gdyby człowiek mógł uczynić coś podobnego, uczyniłby to zapewne odwrotnie, rozcinając ją od dołu w górę. W fakcie tym znów została zamanifestowana ingerencja Boża i tak jak w przypadku nagłego zapadnięcia ciemności, wydarzenie to spowodowało zadziwienie i strach ludzi. Dodatkowo dało się odczuć silne trzęsienie ziemi, kruszące skały i zwiastujące zbliżający się wielki kryzys w życiu wybranego narodu, ostateczne pokonanie go przez Rzymian i długotrwałą diasporę. Wszystko to sprawiło, że nawet setnik rzymski człowiek postronny i poganin, z urzędu obecny przy egzekucji, wydał tak wymowne świadectwo. Prawdziwie człowiek ten był Synem Bożym. Ewangelia Marka, 15 rozdział. Tak oto dokonała się wielka sprawa, zbawienie człowieka. O tym godzi się pominać z nabożnym szacunkiem. Mogło się wydawać, że to żałosny koniec proroka i nauczyciela, którego umęczone ciało pospiesznie zdejmują z krzyża.
W pogrzebie uczestniczy zaledwie kilka osób, ale wszystko odbywa się jak należy według żydowskiego zwyczaju. To zdumiewające, jak Pan Bóg zadbał o każdy detal, bowiem i w tej chwili wypełnia się właśnie przed wiekami wyrzeczone proroctwo, który to lud podał niezbożnym grób jego, a bogactwu śmierć jego, choć jednak nieprawości nie uczynił, ani zdrada znaleziona jest w ustach jego. Proroctwo Izajasza 53 rozdział. Józef z Arymatei, człowiek zasobny i szlachetny, skrycie sprzyjający Jezusowi, prawdopodobnie nie wiedział, że właśnie jego użyje Bóg, by dokonał ostatniej posługi dla jego syna. Gdy zabrakło uczniów, znalazł się ktoś, kto zakupił wonności, zawinął ciało prześcieradło i ułożył Jezusa we własnym grobie. A czyniąc to, pogodził się z tym, że nie będzie mógł obchodzić nadchodzącego święta, bowiem stał się rytualnie nieczysty przez kontakt z umarłym. Nastał sabat. Grób zabezpieczono, żeby nikt nie wykradł martwego Jezusa. Historia ta jednak ma radosne zakończenie. W istocie nie był to koniec, a dopiero początek. Wcześnie rano na trzeci dzień Jerozolimę obiegła wieść, że oto grób okazał się pusty.
Nie było przecież możliwe, by śmierć zatrzymała Wybawiciela ludzkości. Przekonali się wkrótce o fakcie tym bliscy Jezusa, jego apostołowie i uczniowie i niewiasty, które często usługiwały mu czym tylko mogły. Ciekawy jest również zapis wizyty Piotra i Jana w grobie. Oni zostali powiadomieni przez niewiasty, które były pierwszymi świadkami zmartwychwstania i razem pospieszyły do ogrodu, w którym był grób. Jan, młodszy z tych dwóch, wyprzedził Piotra i pierwszy stanął u grobu, zajrzał do środka, ujrzał prześcieradło, ale nie wszedł do środka. Potem dotarł zasapany Piotr. Ten wszedł od razu i zobaczył tylko samo prześcieradło leżące i chustę, która była na głowie jego, nie z prześcieradłami położoną, ale z osobna, na jednym miejscu zwiniętą. Potem wszedł i on drugi, uczeń, który był pierwej, przyszedł i ujrzał, a uwierzył. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 7 i 8 werset. Jaki więc dowód przekonał Jana, że jego umiłowany Pan żyje, że nikt go nie wykradł z grobu? Wystarczył jeden logiczny drobiazg. Czy ktoś, kto okrada grób, starannie składa chustę na innym miejscu i zostawia po sobie porządek? Nie, to nie mogła być żadna kradzież. Pan wstał prawdziwie, jak zapowiedział, i próżno go szukać między umarłymi. My mamy dziś tak wiele pewnych, pisanych świadectw. Chcielibyśmy im uwierzyć, a Pan niech nam tym błogosławi. I tą nadzieją kończymy dzisiejszy program i zapraszamy wszystkich naszych miłych słuchaczy ponownie w czwartą sobotę następnego miesiąca. Dobranoc Państwu.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał nas. Z nami szczęściem swym się dzieli, więc śpiewajmy wraz. Chwała Jemu, cześć, świat się zmienia, góry, rzeki, cześć.